MP3. 1. Wolfcieska nad Zalewem Szczecińskim DOC. Przewodnik po ścieżce dydaktyczne, nad Zalewem Szczecińskim. Opracowanie, Marek Dylawerski. Przystanek pierwszy. Karnodzice, 0 km. Nad Zalewem Jesienią. W tym miejscu granica Wolińskiego Parku Narodowego przechodzi z lądu w wodę Zalewu Szczecińskiego. Zalew Szczeciński. Największy zbiornik wodny w Polsce, powierzchnia 687 km kwadratowych, średnia głębokość 4 metry. Dopływające doń wody Odry uchodzą z niego do Bałtyku trzema ramionami, Świna, Dziwną i Pianą. Cechą charakterystyczną jest zmienność zasolenia jego wód związana z wlewami wód Bałtyku. W trakcie wielu set lat wody zalewu modelowały brzegi wyspy, w pobliżu Lubina widoczne są mało aktywne lecz strome klify, bliżej nas nieaktywne, martwe klify porośnięte w większości przez roślinność o kserotermicznym charakterze, a w pobliżu Karnocic piaszczyste terasy, na które stopniowo wkracza pionierski las. Szczeżuja Wielka Muszle Małży. Przy brzegach wyspy Wolin w płytkich wodach zalewu wykształciły się specyficzne wyspy oczeretu jeziornego Schoenoplectus lacustris, które wraz z kępami szuwarów trzcinowych Phragmites australis, tworzą na odcinku kilku kilometrów przybrzeżnych płcizny niepowtarzalny archipelag zielonych wysepek. To właśnie dzięki naturalnym szuwarowym oczyszczalniom i filtrującym wodę małżom w Zalewie Szczecińskim następuje znaczna redukcja zanieczyszczeń wód Odry. Spośród małży najpospolitszymi są racicznica zmienna Dreisena pulymorpha, szczeżuja wielka Anodonta cygnea, i groszówki Pisidium spółka. Ich muszle łatwo możemy znaleźć na plaży, wśród licznych muszli pospolitych wodnych ślimaków, zatoczków Planorbis spółka, czy zagrzebek Bitchynia spółka. Nierzadko znaleźć można pancerze lub szczypce raka amerykańskiego Cambarus limosus. Swoiste bogactwo flory i fauny wodnej decyduje o szczególnej roli tego fragmentu zalewu jako terenów lęgowych i wypoczynkowych dla licznych gatunków ptaków, wodopoju dla dużych ssaków, czy miejsca tarła ryb, zwłaszcza sandacza lucioperca i okonia perca fluviatilis. Idąc szlakiem przechodzimy przez zróżnicowane, naturalnego pochodzenia, pionierskie lasy z dominującą sosną, które często dochodzą aż do brzegu. Wielokrotnie pomiędzy drzewami otwiera się szeroka panorama Zalewu Szczecińskiego i brzegów Wyspy Wolin. Dochodzimy do niskiego urwiska, gdzie sztormowe fale podmyły betonowym znak geodezyjny, leżący teraz na plaży. Na ścianie urwiska, w swoistej odkrywce glebowej, wyraźnie widoczne są warstwy z muszlami i osadem z historycznych plaż, co ukazuje między innymi zmienność poziomu wód zalewał. Przystanek drugi. Stare sośniny. 900 metrów. W tym miejscu łagodnie opadający teren porośnięty jest starym drzewostanem sosnowym. Uwagę zwracają pojedyncze stare obumarłe sosny z wieloma dziuplami, gęsto ugałęzione stare drzewa i wspinające się do światła młode pokolenie sosen. To miejsce daje nam obraz zbliżony do naturalnych lasów sosnowych, w których jedynie siły przyrody wyznaczają kierunek i tempo przemian. Jednocześnie sąsiedztwo różnych biotopów daje możliwość obserwacji zarówno ptaków związanych z sosnowymi borami, sikor, kolorowej bogatki Parus major, szarej sosnówki Parus afer, kontrastowo ubarwionego dzięcioła dużego Dendrocopos major, niepozornych pełzaczy Certhia spółka, o zakrzywionym, dłutowatym dziobie, spiralnie wspinających się wokół pni, jak i ptaki zarośli np. szarą kapturkę Sylvia atrica pilella, z czarną czapeczką czy rudzika Erythacus rubecula, z czerwoną plamą na piersi. Miejsce to często odwiedza zręcznie łowiąca latające owady muchołówka szara muścica pastriata. W okresie jesiennych wędrówek częstym gatunkiem jest krzyżodziób świerkowy Lox iacurvirostra, o skrzyżowanych jakby zbyt długich częściach dzioba. Idziemy dalej na zachód, wzdłuż brzegu. Wyraźnie widać tutaj, porośnięty dzisiaj starym sosnowym lasem, martwy klif i płaską nadzalewową terasę, którą porasta pionierski las o bogatym runie i podszycie. Po około 350 metrach przy zakręcie szlaków w prawo skręcamy w lewo. Wchodzimy w gęsty las, gdzie obok sosen rosną głogi Crata aegus spółka, róże rosa spółka, czekła Grahamnus sathartica, tarnina Prunus spinosa, o bogatym w rośliny zielne runem. Świadczy to o żyzności gleb wzbogacanych materiałem organicznym nanoszonym przez wodę zalewu. Wychodząc na piaszczysty brzeg stajemy pomiędzy nadbrzeżnym lasem a szuwarami. Przystanek trzeci. Oczerety, kilometr i 400 metrów. Pomiędzy wyspami Oczeretu, trzcinowymi szuwarami możemy obserwować liczne gatunki ptaków związanych z wodą. Każdy czas ma swoje charakterystyczne gatunki. Wiosna. Szczególnie łatwo możemy zobaczyć tokujące perkozy dwuczube Podiceps cristatus i poszukujące miejsc na gniazdo łyski Fulica atra, głowienia Aedhaferina, czy czernice Aedhafuligula. W trzcinach prawie cały dzień słychać śpiew trzciniaka Acrocephalus arundinaceus. Na plaży spotkamy siewaczki Haradius spulka. Często spotykamy szybko przelatującego nad wodą zimorodka Alcedo adthis, który swoje norki kopie w stromych ścianach klifu lub pod korzeniami drzew. Często będzie można usłyszeć kukułkę Cuculus canorus, która tutaj znajduje szczególnie dużo odpowiednich dla jej potomstwa gniazd opiekunów, czy pogwizdującą wśród nadbrzeżnych krzewów dziwonię Carpodacus arethrinus. Trudno nam będzie nie zobaczyć łabędzi niemych Cygnus olor, szczególnie koczujących stad młodych i nielęgowych ptaków. Lato. Większość ptaków zajęta jest wychowywaniem potomstwa, lecz oprócz rodzin zobaczymy samotne pierzące się kaczory krzyżówki Anna splatterhynchos i pierwsze powracające z północy siewkowce. Teraz najłatwiej będzie nam obserwować poszukujące dla swoich piskląt świeżego pokarmu bieliki Haliaetus albicillella, kanie rude Milvus milvus i błotniaki stawowe Circusa eruginosus. Nierzadki będzie również widok polującego rybołowa Pandion Haliaetus, czy myszołowa Buteo buteo. Prawie zawsze będzie można obserwować koczujące kormorany Phalacrocorax carbo, chętnie siadające na żardziach mocujących rybackie sieci. Jesień, czas wielkich stad kaczek, które w płytkich wodach zalewu znajdują pokarm wśród oczeretowych wysp ochrony od wiatru i wysokich fal. Szczególnie chętnie przebywają tutaj głowienia, czernice, gongoły Bucephalus langula, Schlaecharymergus serrator, czy nurogęsi Mergus merganser. Płytkie przybrzeżne wody i plaże są miejscem żerowania czapli siwych i licznych ptaków siewkowatych. Wraz z mrozami pojawiają się jasno ubarwione bielaczki Mergus albellus i lodówki Clangula hyemalis. Zima, jeśli nie jest zbyt sroga i wody nie zamarzną, to utrzymują się tutaj wielotysięczne stada jesiennych gości wraz z polującymi na nic bielikami. Sroga zima powoduje przeniesienie się kaczek bliżej utrzymywanego bez lodu toru wodnego, choć i wtedy można obserwować na przykład ucztujące na lodzie bieliki. Stare sosny na martwym klifie to ich ulubione miejsce noclegowe. Wiosna i latem, zwłaszcza o świcie, spotkać również możemy przychodzące do wodopoju dziki i jelenie, zaś jesienią nierzadko usłyszymy ryczące byki jelenia. Przy dużym szczęściu możemy zobaczyć wydrę lutra lutra. Powracając z nadbrzegu kierujemy się wąwozem pod górę, przechodzimy obok kąpieliska dzików pod krzewem dzikiej róży Rosacanina, przy okresowym źródełku, aby po około 400 metrach skręcić za szlakiem niebieskim w lewo, w kierunku przecinających las linii energetycznych wysokiego napięcia. Przystanek czwarty. Jałowce, 2,6 km. Sztucznie pozbawiona lasu szeroka trasa linii energetycznych umożliwiła szczególny rozwój jałowca Juniperus communis, który osiągając ogromne rozmiary i niepowtarzalne kształty nadał specyficzny charakter temu antropogenicznemu zbiorowisku. Jest to miejsce chętnie wykorzystywane przez ptaki lubiące gąszcz zarośli, strzyżyka Tryglodetes tryglodetes, z charakterystycznym krótkim, zadartym ogonem, cierniówkę Sylvia communis, jak i lubiące otwarte, nasłonecznione przestrzenie, Potrzosa emberiza schoeniculus, skowronka borowego, Lercellulia arborea. O zmierzchu poluje tutaj na owady lelek kozodu i Caprimulgus europaeus, często wspólnie z nietoperzami. W pogodne dni droga staje się ulubionym miejscem kąpieli słonecznych żmij zygzakowatej Vipera berus i jaszczurki zwinki Lacerta agilis. Tędy też przebiega trasa wędrówek jeleni i dzików z centrum wyspy do wodopoju, wód zalewu, o czym świadczą ich liczne tropy. Dalej idziemy drogą wśród sosnowego lasu, z dominującą w lianie borówką czarną Vaccinum myrdillus i śmiałkiem darniowym Deschampsia flexuosa. Po około 600 metrach skręcamy na południe do dębu Wolinian, by po około 400 metrach dojść do przystanku. Przystanek 5. Mrowisko, 3,6 km. Na odcinku około 300 metrów mijamy ponad 30 kopcy mrowisk. Ich budowniczowie i mieszkańcy zarazem to mrówka ćmawa Formica polystena i mrówka rubnica Formica rufa. Niezwykle społeczeństwa mrówek budują swoje domy, które składają się z części nadziemnej w formie kopca z igieł, liści, gałązek oraz części podziemnej, nawet do 2 metrów w głąb, wydrążonej w glebie, gdzie znajdują się między innymi najważniejsze pomieszczenia, komora królowej i komory z jajami. Silniejsze mrówcze rodziny dodatkowo budują kopce sezonowe, tak zwane kasztele, które ułatwiają gromadzenie pokarmu i budulca z większej powierzchni wokół kopca. Kasztele połączone są z kopcem rodzinnym swoistymi mrówczymi drogami, często idealnie oczyszczonymi, którymi robotnice transportują zdobyte materiały. Hierarchia społeczeństwa mrówek, podział prac, czyli specjalizacja, oraz ulubiony pokarm sprawiają, że mrówki są jednym z największych sprzymierzeńców człowieka w ochronie lasu. W ciągu jednego dnia armia robotnic potrafi przenieść do mrowiska do 50 tysięcy larwowadów. Fakt ten potwierdzają ocalałe z gradacji brudnicy mniszki Lymantria monacha, w latach 80. świerki, właśnie w pobliżu mrówczych kopców. Jak każdy organizm żyjący, mają mrówki i swoich wrogów, dzięcioła czarnego Dyocopus martius, drążącego w poszukiwaniu mrówczych kokonów specyficzne dziury w kopcach, czy dzika sustrofa, lubującego się w kąpielach w mrowiskach, głównie ze względów higienicznych. Zachwianie klimatu kopca, dziury czy rozgrzebanie może doprowadzić do jego porzucenia, jednak najczęściej mrówki odbudowują kopiec w pobliżu zniszczonego. Tereny położone w najbliższym sąsiedztwie wyróżniają się szczególnie dużym zagęszczeniem mrowisk osiągającym aż 13 sztuk na 1 hektar lasu, jedno z większych w Polsce. Z przystanku schodzimy dalej drogą w dół, uwagę zwraca szczególnie liczna tutaj rzadko spotykana forma sosny pospolitej o guzowatych naroślach na pniu i konarach. Po około 300 metrach dochodzimy do resztek starego, pomnikowego dębu. Przystanek 6. Dąb Wolinian, 4 km. Dąb bezszypułkowy Quercus petraea, wiek szacowany jest na około 350 lat, rozłamany został przez wiatr w sierpniu 1994 roku. Dąb ten wraz z kilkoma innych rosnącymi jeszcze wzdłuż południowych brzegów wyspy, jest dowodem zupełnej odmienności lasów współczesnych od tych, które rosły w tej części Wolina około 300-400 lat temu. Są one pozostałością rosnących tutaj dawniej lasów dębowych wyciętych przez człowieka około 300 lat temu i przekształconych w tereny rolnicze. Gdy rolnictwo przestało być opłacalne, około 100-150 lat temu, tereny te zalesiono, jednak wyłącznie sosną. Potomkowie dębu Wolinian rosnący pośród jego resztek wskazują jednak na kierunek zmian zachodzących w składzie tych lasów, naturalny powrót gatunków liściastych. Wykorzystując takie informacje, pracownicy Parku Narodowego swoimi pracami starają się wspomóc naturalny proces regeneracji tych lasów, przywrócenie właściwych dla występujących tu gleb gatunków drzew, poprzez sztuczne wprowadzanie dębu lub buka i stwarzanie im odpowiednich warunków wzrostu. W tych pracach pomagają m.in. pomnikowe dęby dające nasiona oraz ich siewcy, sujki Garrulus glandarius. Wpływ sujki na rozsiewanie żołędzi jest ogromny. Jesienią jeden ptak potrafi przenieść ponad 4500 żołędzi miesięcznie na odległość kilkuset metrów. Tuż obok dębu położony jest obszar ochrony ścisłe imienia profesora Adama Wodziczki, rozciągnięty wąskim kilkukilometrowym pasem wzdłuż brzegu zalewu od Lubina w kierunku Karnocic. Spod dębu przechodzimy koło kamienia pamiątkowego w prawo pod górą, by po około 150 metrach stanąć na szczycie martwego klifu przy granicy obszaru ochrony ścisłej. Przystanek 7. Martwy klif, 4,1 km. Z tego miejsca roztacza się panorama części Zalewu Szczecińskiego wraz z malowniczymi oczeretowymi wyspami na przybrzeżnych płciznach. Stok klifu to obszar ochrony ścisłej imienia profesora Adama Wodziczki, obejmujący ochroną specyficzny nadzalewowy klif z porastającymi go ciepłolubnymi murawami i zaroślami. Związane z nimi zwierzęta to Dzikie pszczoły i trzmiele bombus spółka, które budują gniazda w stromych, gliniastych ścianach. Brzegi te wykorzystują również jaskółki brzegówki Riparia Riparia oraz zimorodki jako miejsca lęgowe. Widok częściowo przesłaniają pojedyncze, ponad stuletnie sosny, o koronach kształtowanych przez wiatry. Są one bardzo chętnie wykorzystywane przez bieliki i kanie jako czatownie, miejsca noclegowe czy spożywania pokarmu. Wiele z nich jest podziurawionych wykutymi przez dzięcioły dziuplami, które chętnie wykorzystuje jeżyka pusapus, prawie całość życia spędzający w powietrzu, śpi nawet w czasie lotu, kowalik czy dzikie pszczoły, naturalne ule. Nasłonecznione stoki są ulubionym biotopem gąsiorka Lanius sollurio, chętnie gniazdującego w ciepłych zaroślach tarniny przedstawiciela dzierzb. Punkt ten jest dobrym miejscem obserwacji polujących drapieżników, kani bielików, które często patrolują ten teren poniżej poziomu naszych oczu.